Witam po przerwie. To już ostatni wykład dzisiejszego dnia. Chciałabym przedstawić panów Barankiewicz i Karpińskiego z CPSA i oni przedstawią nam wykład pod tytułem Spam, porażka czy sukces. I zapraszam do wysłuchania.
Dzień dobry, witam wszystkich. Chcielibyśmy pokazać skutki tego, o czym mówiliśmy na ostatnim PLNOG-u. Był taki fajny panel dyskusyjny, na którym no, nie zyskaliśmy szczególnej sympatii, a raczej wręcz przeciwnie. Było dużo wątpliwości, jak to się skończy, czy nie będzie jakiejś awantury, czy to zadziała, czy mamy rację, 100 pytań do i tak dalej, i tak dalej. No nas to trochę nie zraziło i zrobiliśmy to, co żeśmy zaplanowali. No i chcielibyśmy dzisiaj opowiedzieć o tym, jakie to przyniosło efekty, przy czym no może nie tylko opowiedzieć, ale pokazać konkretnie na wykresach, jakich rzędów wielkości redukcja ruchu, redukcja spamu nastąpiła, ile było zgłoszeń na błękitną linię z tego tytułu, jakie problemy zgłaszali użytkownicy, tego typu rzeczy. Po co? No głównie po to, że chcielibyśmy dalej was wszystkich namawiać na wdrożenie u siebie czegoś podobnego i dojście do standardu, którym no w sumie powinno być chyba wycięcie 25 dla end userów.
Dobrze, może zacznijmy. Tak jakby ktoś nie wiedział, o czym będziemy mówić. Otoczenie, dlaczego tak, a nie inaczej postąpiliśmy. Implementacja, czyli sam panel na PLNOG-u to nie wszystko. Tam sobie podyskutowaliśmy chwilę. Natomiast no, wymagało to znacząco więcej pracy, głównie organizacyjnej, żeby to mogło się udać. Jak to zwykle przy wszelkich wdrożeniach bywa, nie obyło się też i bez małych problemików, na szczęście małych. No i pokażemy troszkę danych, które myślę przekonają wszystkich do tego, czy jest to sukces, czy porażka. Więc zacznijmy. Jaki sobie postawiliśmy cel? Wierzyliśmy w to, że tym ruchem zredukujemy 70% przynajmniej procent spamu wychodzącego z naszych usług dla klienta domowego. Dlaczego w takiej architekturze, która była dyskutowana na poprzednim PLNOG-u, tam mówiliśmy o dwóch głównych aspektach. Pierwsze, implementowalność kosztowo-efektywna. I drugi argument, przejrzystość dla klienta. To znaczy, że nie stosujemy jakiejś zawiłej logiki behawioralnej i klient nigdy nie wie, czy wyszło, czy nie wyszło. On po prostu wie, że nie wyszło. Jakie były kluczowe czynniki sukcesu, które warunkowały ten projekt, żeby to mogło się udać? Pierwsze, to nie my wewnętrznie, jako Telekomunikacja Polska, musieliśmy zaakceptować taki fakt, że taką zmianę będziemy kreować, że chcemy dążyć do zestandaryzowania jednak ruchu pocztowego zgodnie z tym, co mówią RFC. Żeby to się mogło udać, musieliśmy współdziałać ze wszystkimi praktycznie, czyli tak naprawdę to, co robiliśmy, bardziej było postrzegane pod kątem zmiany standardu komunikacji w polskim internecie niż wymysłu i fanaberii nas jako operatora. Kolejnym istotnym czynnikiem, przede wszystkim warunkującym to, że to się udało, tudzież nie, to już wasze będzie odczucie subiektywne, jak sądzę, gotowość mail service providerów na tę zmianę. Jeżeli dostawcy usługi pocztowej nie udostępniliby portów, takie przejście nie byłoby możliwe. To było współdziałanie tak naprawdę całego środowiska i było wymagane współdziałanie całego środowiska, żeby to się udało. No i ostatni, niezwykle istotny aspekt, możliwości prawne wdrożenia. teoretycznie można wiele z rzeczy wykonać w sieci, po stronie sieci, o czym dyskutowaliśmy już dzisiaj też na panelu dotyczącym filtrowania. Tutaj mamy podobną rzecz, która została wykonana. Mówimy o pewnym ograniczeniu, więc budzi to takie same zastrzeżenia jak każde inne filtrowanie. Musiało to być możliwe prawnie, z prawnego punktu widzenia. Musiało dawać pewne bezpieczeństwo też dla operatora, że, no, że zaraz nie skończymy w niekończących się procesach i tego typu niemiłych sytuacjach.
To teraz może ja sobie trochę pogadam. Generalnie historia tego pomysłu to jest tak, no, co najmniej półtora roku wstecz. Zresztą takie pomysły od jakiegoś czasu potem się zaczęły pojawiać na jakiś tam PLN Internet Polip czy innych listach. Pytanie, dlaczego tego nie robimy, może byśmy to robili. Niektóre z tych pomysłów były takie trochę oderwane od rzeczywistości, inne były trochę bardziej sensowne. W każdym razie, no, sama świadomość tego, że coś trzeba zrobić, była już dość dawno i wynikała po pierwsze, no, ze złego odbioru telekomunikacji na rynku, bo znaczna część spamu przychodziła od nas, po drugie z czysto praktycznych rzeczy, mianowicie nasza spółka matka, znaczy France Telecom, zaczął mieć problemy z wymianą ruchu z innymi operatorami z powodu, że TEPSA generowała bardzo dużo spamu. Krótko mówiąc, operatorzy przestawali chcieć wymieniać ruch z France Telecomem z powodów bezpieczeństwa, że dostawali tym łączem głównie spam. To jest swoją drogą ważny aspekt, który pewnie będzie czekał innych operatorów w Polsce też, to znaczy w pewnym momencie rynek, środowisko moim zdaniem zacznie wymuszać pewne działania w tym kierunku, także no, jakoś tam przetarliśmy ścieżkę, natomiast prawdopodobnie no, nie będziemy ostatni, którzy takie rzeczy robią. O co chodzi w ogóle z możliwościami prawnymi? Jeżeli chodzi o dostarczanie usług, no to obowiązuje nas umowa i regulamin, który mamy zawarty z naszymi użytkownikami i prawo telekomunikacyjne. No i pojawiły się wątpliwości, czy w ogóle dostarczając komuś internet możemy coś filtrować. No okazuje się, że w zasadzie możemy coś filtrować i co więcej robi to każdy operator w jakimś tam zakresie. Normalną rzeczą jest, nie wiem, wycięcie jakiegoś tam adresu, jeżeli dostajemy z niego DOS-a czy inne tego typu działania i no w zasadzie to tym działaniem nie odkryliśmy żadnej Ameryki, po prostu wszyscy na swój sposób, w jakiś sposób ten ruch filtrują. Jest tylko pytanie, na ile mówią o tym na rynku. To znaczy, zazwyczaj, jeżeli zakładamy jakieś ACL-e, to o tym po prostu nie informujemy. Jest to jakieś tam doraźne działanie. Rzadko kiedy przyjmuje to taką zestrukturyzowaną postać. No my postanowiliśmy, że po prostu o tym powiemy, jaka jest nasza polityka w stosunku do określonej grupy użytkowników i to zrobiliśmy. Ważną sprawą było uzyskanie akceptacji różnych ciał instytucji działających w naszym kraju. Mam na myśli tutaj panią prezes UKE, mam na myśli Ministerstwo Łączności i to był pierwszy krok, który został wykonany, jeżeli chodzi o przedyskutowanie tego pomysłu, no bo wycięcie samego ruchu technicznie to jest, no powiedzmy, w sieci naszej wielkości 2 dni roboty.
Dosłownie chwila nieuwagi, tak?
I ruchu nie ma, tak? Natomiast zrobienie tego organizacyjnie, żeby za chwilę nie było nie wiadomo jakiej awantury, no to jest pewne przedsięwzięcie. No i zaczęliśmy od przekazania tego pomysłu przedsięwzięcia, przedyskutowania z ciałami regulacyjnymi. O dziwo spotkało się to z bardzo dobrym przyjęciem z każdej strony, którą żeśmy pytali, to znaczy było natychmiast zielone światło, tak róbcie, tak trzeba robić. No i potem wyszliśmy z tym do was, w sensie była prezentacja na PLNOG-u, była prezentacja na listach dyskusyjnych, były informacje w prasie, Były dyskusje.
Była komunikacja bezpośrednia.
Była komunikacja bezpośrednia do użytkowników. Daliśmy czas na to, żeby ludzie zdążyli coś z tym zrobić. I bardzo ważna rzecz była współpraca z dostawcami usług mailowych, to znaczy w zasadzie wszystkie największe serwisy dostarczające pocztę w naszym kraju, na naszym rynku, no zdeklarowały, że są gotowe i że dostarczają usługę w standardzie MSA, ona działa. Zostały zrobione jeszcze przez nas jakieś tam testy, że faktycznie działa, zostały opracowane instrukcje dla użytkowników.
I co najważniejsze, też to, co podkreślałem, robiliśmy to wspólnie. To, że te testy wyszło, to był tylko taki trigger. Robiliśmy to wspólnie i termin wdrożenia też został uzgodniony. To nie było tak, że w tym wypadku podczas dyskusji my powiedzieliśmy, robimy to 1 grudnia i koniec, kropka. To by spotkało się z raczej bardzo negatywnym odbiorem ze strony rynku także.
Znaczy ze strony rynku to też różnie, bo ludzie, którzy mieli jakieś tam większe doświadczenie, w pewnym momencie zaczęli nawet nas bronić, co jest pewnego rodzaju ewenementem, bo ja sam nigdy nie lubiłem bardzo bronić operatora dominującego, więc no niemniej rynek zaczął nas w pewnym momencie bronić, przynajmniej te osoby, które no miały o tym jakieś pojęcie.
Dobrze, przejdźmy dalej. Jak wyglądał spam światowy i jak wyglądaliśmy my na jego tle? Jak widzimy, do grudnia mniej więcej płynęliśmy z trendem światowym. Na ten wykres trzeba patrzeć, czerwony wykres jest w innej skali, o jakieś 3 zera więcej. Natomiast tu chodziło o porównanie obu trendów. Nie, my byliśmy w czołówce. Byliśmy w czołówce między...
Dziękujemy Dariuszu za nadinterpretację wyników.
Między 3 a 10. Natomiast ewidentnie widać, co się stało w momencie, kiedy nastąpiło wdrożenie. Odcięliśmy się od tego trendu w znaczący sposób i wszystkie piki światowe wynikające z... No,
w ogóle nas nie dotknęły, one wynikają generalnie z nowych robali.
Tak, walentynki... Nowy rodzaj Viagry, może w kolorze żółtym.
To ta, która nie działa.
Tak, to te piki.
No i to jest bardzo fajny wykres, który pokazuje moje ulubione liczby. Nie wiem, czy wszyscy widzą, co jest tutaj zakreślone. Tu jest 99% i to nie są nasze wykresy.
To nie są nasze dane, to są dane pochodzące z Senderbase'a i jest to odniesienie procentu spamu dla tych dwóch usług, których dotyczyła zmiana, czyli to, co jest widziane po stronie sieci Neostrada i Neostrada Plus, w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, czyli jest to porównanie w wyniku grudzień-listopad. Taki jest poziom redukcji.
To co, tak jak się umówiliśmy, dziękujemy, nie?
Nie, jeszcze pokażemy ten slajd może. To jest odniesienie do wszystkich naszych usług, czyli to, co wykonaliśmy na Neostradzie, jak się miało do redukcji spamu?
No bo trzeba pamiętać, że TP to nie tylko Neostrada, ale też usługi biznesowe, jakieś resztki modemów, internet DSL, resztki framek i tak dalej, także 72%, jeżeli weźmiemy pod uwagę cały ruch Stepsy.
Więc generalnie potem był pierwszy zamysł, że podziękujemy już za prezentację, jednak pokażemy jeszcze kilka danych,
no pokażemy jeszcze
które
kilka
pokazują,
danych.
Jak to wyglądało dalej, dobrze? Dalej, redukcja spamu w oczach świata, czyli to, co się dzieje ze spamem, jest raportowane do nas, że nasi klienci są nie najlepsi i niegrzeczni i wysyłają.
Ja podpowiem, sorry Artur, że ci przerwę, tam są takie literki TP CERT. Czasami Artur mi wysyła takie maile z TP CERT-u, tam dotyczące na przykład IRCA albo jakichś tam innych rzeczy, na których akurat się nie znam. No i muszę stwierdzić, że niestety jego ludzie czytają wszystkie maile, które są wysyłane na tepsowego abuza. Niektórzy natomiast bardzo się obrażają, że nie dostają na te maile odpowiedzi albo dostają odpowiedzi, które ich no, nie w pełni satysfakcjonują. Najbardziej mi się podobają, szczerze mówiąc, takie wersje po dwóch iteracjach z użytkownikiem, gdy użytkownik zaczyna dialog w rodzaju przecież ja płacę za usługę, wy brzydkie słowa, mi się należy, powinniście to zrobić i tak dalej. Znaczy generalnie to nie jest tak, że to leci w powietrze w czarną dziurę, to jest sobie czytane, są wyciągane z tego wnioski. Natomiast no, w przypadku jakichś takich pojedynczych zdarzeń, które wpisują się w trend obsłużony ogólnie, no nie jesteśmy w stanie odpisać na 10 tysięcy maili. Jakoś tak w skali miesiąca po tyle przychodzi.
Dobrze, to więc to jest coś, co dotyczy zgłoszeń dotyczących wyłącznie spamu ze spam kopów i spam trapów. Raportowane automatycznie do nas. Widać, że znacząco spadło. Dzięki temu mamy troszkę więcej czasu na te merytoryczne maile, a nie tylko przerzucanie tego typu zgłoszeń. To jest drugie ze źródeł, które bardzo aktywnie obecnie raportuje wszystkie maile pojedyncze wysyłają, zdarzenia wysyłania spamu. Należy mieć to na uwadze, że to są statystyki pokazujące trendy dla wszystkich usług. To nie są statystyki tylko dla Neostrady. Więc te piki te spadki są nieco mniejsze niż być może Państwo byście się spodziewali. Nie, to jest to samo dla wszystkich. To jest totalny raport spamu dla TPCR-tu, tak. Należy wiedzieć, że i być świadomym tego, że biznes spamowy to są duże pieniądze, w związku z czym jak zabraliśmy troszkę tych hostów z sieci, które mogły wysyłać spam, no to zaktywizowały się inne usługi. No ale to jest inna historia, mówimy dzisiaj tylko o Neostradzie i o tym, co robiliśmy z Neostradą. Miało to też swoje odzwierciedlenie w ruchu.
To na korytarzu ktoś tam mnie spytał, ile jest ruchu pocztowego w TEPS-ie i czy w jakiś sposób on spadł. Tutaj są liczby.
Spadł. Spadł, natomiast w tej statystyce należy mieć świadomość tego, że tutaj jest cały też właściwy ruch SMTP. Więc no, nie należało się spodziewać, że nagle ten wykres zostanie wypłaszczony.
Czy zrobiłeś jakiś głupi wykres, bo generalnie on spadł o połowę.
Tak, na przykład. Dobrze.
Daj ten wykres, bo on źle wygląda. Znaczy jakbyśmy tutaj domalowali sobie historię, to ona by była mniej więcej też rosnąca. Jako, że ilości ruchu w sieci, jak wiadomo, generalnie rosną. Tylko tutaj Artur złapał jakiś wakacyjny pik i to nie wygląda, znaczy słabo wygląda, że to spada. Natomiast średnią generalnie mamy na poziomie powiedzmy 40 mega, a wcześniej była na poziomie prawie setki. To mniej więcej z tego należałoby tak to odczytać.
Znaczy monitorujemy cały ruch i przed tym był ogromny garb jeszcze, natomiast prezentacja tego w takim okresie czasowym, no to trochę ekran jest za wąski. Teraz co o nas sądzą ci, którzy nam doskwierają jako operatorom najbardziej, czyli czarne listy i wszystkie później te zgłoszenia mówiące, a ja jako wasz klient nie mogę wysyłać maili i no i mam problem z waszą usługą i zróbcie coś z nią. Cała dalsza historia, zapewne część przynajmniej z Państwa jako operatorów doskonale sobie zdaje z tego sprawę. No więc efekt jest pozytywny o tyle, że nie ma nas już zdecydowanie w pierwszej dziesiątce, a jakbyśmy ten wykres pociągnęli jeszcze bardziej w lewo.
To w pierwszej setce się nie mieścimy czasami.
Tak, to jakbyśmy pociągnęli go bardziej w lewo, to pozycja 1-3 była permanentna przez okres około roku. Więc byliśmy ulubioną siecią spamową wszelkich botnetów. www.senderbase.org www.senderbase.org. Tam ładnie to wszystko jest pokazane. To jest druga lista, która jest niezwykle aktywna od jakichś 2 lat, z bardzo restrykcyjną polityką blokowania całych klas adresowych, brakiem chęci współpracy z jakimkolwiek ISP i stosowaniem odpowiedzialności zbiorowej. Tutaj też wyjechaliśmy dość niziutko i nasze klasy już nie są blokowane. Był taki etap, że na jednej z list cała nasza klasa, cały AS był wycięty. Dobrze. Wdrożenie nie obyło się bez problemów. O ile przewidzieliśmy większość sytuacji związanych z obsługą klienta, z kontaktem z państwem, podjęciem współpracy, odpowiednim nagłośnieniem takiej zmiany, żeby klient zdążył się przygotować, z weryfikowaniem największej grupy naszych klientów pod kątem możliwości technicznych wdrożenia, to przegapiliśmy jeden malusieńki element, bardzo malusieńki.
Te mydelniczki, które były rozdawane użytkownikom, soft do nich wysyłał po porcie 25.
Tak, i wymyślił sobie twórca tego softu, telekomunikacja nie jest autorem tego softu, jeszcze chciałbym tylko nadmienić.
Więc przestały się rejestrować.
Permanentnie po zmienieniu konta w Outlooku nadpisywał ustawienia na port 25, to znaczy weryfikował, że konto jest źle ustawione i przywracał prawidłowe 25.
Jest to spójne, ale nie idealne.
Tak, no był taki problem. Drugi problem, znaczy problem został zażegnany niemalże natychmiastowo, bo opublikowaliśmy łatkę, instrukcję, ponieważ w jednej wersji softu trzeba było wgrać łatkę najstarszej, w pozostałych wersjach trzeba było sobie odkliknąć w opcjach, że ja nie chcę, żeby to oprogramowanie jednak było mądrzejsze ode mnie i nie aktualizowało mi mojego profilu w Outlooku. Rozwiązanie było trywialne, natomiast trzeba było odpowiednie linie wsparcia na nie uczulić i udostępnić łatkę dla tych, którzy nie mieli checkboxa. No i drugi z problemów, o którym mieliśmy świadomość i staraliśmy się zminimalizować bardzo, jest to świadomość zmiany, to, że prezentowaliśmy to publicznie, ogłaszaliśmy publicznie, przekazywaliśmy instrukcje, do klientów zrobiliśmy mailing.
Znaczy, chodziło generalnie o to, żeby nie było sytuacji, w której gdzieś tam na forach, na nie wiem, newsach, w prasie pojawi się odpowiedź eksperta, fachowca, że jeżeli komuś nie działa poczta w Neostradzie, to trzeba zadzwonić na błękitną linię i spytać się, w jaki sposób sobie wyłączyć blokadę.
Tak.
No bo to generalnie należało się spodziewać, że tego typu rozwiązanie gdzieś tam się natychmiast pojawi, no a potem zwalczenie czegoś takiego...
Jest dość trudne,
dlatego wcześniej trzeba było wykonać dość dużą pracę, żeby ktoś nie palnął nam takiej głupoty.
Niemniej jednak świadomość społeczna jest jaka jest, no i nie dało się uniknąć tych newsów. Więc no, pracujemy nad programem tutaj uświadamiania aspektów bezpieczeństwa dla usług dostępu do internetu. Jest to pewna działalność, która nie ma końca i nie będzie pewnie miała końca nigdy. Więc wyłączenia usługi wystąpiły.
Znaczy nie wiem, czy wszyscy mają świadomość, że zablokowanie tej blokady można sobie wyłączyć, zmieniając login. No i jest to absolutnie do wyboru użytkownika, w sensie jeżeli użytkownik ma taką chęć i ochotę, no to może to sobie wyłączyć, czyli zarzuty do nas, że coś komuś na siłę blokujemy, uniemożliwiamy i tak dalej, jesteśmy w stanie w dość prosty sposób zbić, jeżeli człowiek jest w stanie sam sobie to skonfigurować.
Dobrze, a teraz... Słucham?
No właśnie.
Jedziemy dalej.
No potrzebuję jeszcze chwilkę.
Jeszcze troszkę, dobrze, dobrze, Andrzej. Odpowiem prośbę. A propos tych dwóch problemów. To jest to, co się wydarzyło na naszych liniach wsparcia. Grudzień chyba jest łatwo obserwowalny, w szczególności pierwszy.
Na szczęście w Sieradzu pracuje blisko 6 tysięcy osób na Blue Line. Jakoś sobie poradzili.
Ogarnęliśmy, ogarnęliśmy. Należy mieć tylko świadomość tego, że dotyczy to wszystkich problemów zgłaszanych w kategorii hosting poczta. Natomiast najewidentniej widać wpływ tego, co wykonaliśmy na podgrzanie przewodów łączących nasze call centra z resztą naszych klientów. Jak widać, nastąpiła szybka stabilizacja. Szybka stabilizacja, 2 tygodnie na stabilizację, to jest czas idealny niemalże przy takiej zmianie, jaka była wdrażana.
Czy tu też był oczywiście cały etap przygotowania standardowych odpowiedzi, nauczenia call centra, jakich odpowiedzi ma udzielać, no i tak dalej, i tak dalej. To nie było tak, że ktoś dzwoni do konsultanta i pani konsultantka uczy się, co to jest port 25. Takie instrukcje zostały wcześniej przygotowane. No i to, o co
może nie
pytałeś.
To, co było, co było przedmiotem pytania.
0,29% klientów ma wyłączoną
ochronę.
Ochronę.
Znaczy ma wyłączoną blokadę portu 25, bo tutaj widzimy dwa wykresy, niebieski i czerwony, to są dwa profile, które są mi dostępne bez portu 25, to znaczy pełna wolność, ja nie chcę, żeby cokolwiek po stronie sieci było zablokowane i to jest ten wykres niebieski i drugi to jest profil podstawowy, to jest ten pasek w środku czerwony.
W profilu podstawowym wycinamy port głównie Windowsowe.
Tak. No.
To robiliśmy od iluś tam lat i nawet nikt tego nie zauważył.
Znaczy, nadal uważamy, że wystawianie po NetBIOSie drukarek do internetu nie jest najlepszym pomysłem i będziemy się tego nadal trzymać. Jak w takiej skali, z naszej perspektywy, taki procent wyłączeń na chwilę obecną jest pomijalny.
No, nie stanowi to
błąd statystyczny w bazie klientów. Natomiast z obserwacji tego, co moi ludzie robili na TP-CERT-cie, wynika, że ta wiedza społeczna na różnych forach przekazywana stała się też dla niektórych problemem, ponieważ te adresy neostradowe trafiające na sender base w pozycje czołowe, one są po prostu sprawdzane, co się z nimi dzieje i z rozmów, ale już nie Blue Line'u, tylko naszego TP-CERT-u, wynika, że 90% tych ludzi nie wiedziało, co czyni, wpisując profil bez ochrony. Oni myśleli, że będzie lepiej. W kilku przypadkach było tak, że jakaś poważna firma miała liveboxa i dla całej firmy robiła przez niego pocztę i dostęp do internetu, czy hosting, to nie wiem, jakiejś strony. No IP działa, jak wiadomo. No przecież problemy z 10 stanowiskami przekonfigurowania Outlooka to jest grupa Rocket Science, więc oni po prostu wyłączyli, a potem się zdziwili, dlaczego nie mogą wysyłać maili, bo ich adres został zablokowany. Natychmiast zresztą. No, to jest coś, nad czym trzeba pracować. Myślę, że jako środowisko powinniśmy pracować wszyscy. Natomiast no, my jako Telekomunikacja Polska utrzymujemy ten stan, że jednak będziemy publikować jakieś artykuły na stronach TP-CERT-u i mówić, co jest dobre, a co złe. Niektórzy może użyją tej wiedzy, miejmy nadzieję. No i dobrze, podsumowanie. No, przedmiotem prezentacji było sukces czy porażka. W naszej ocenie to sukces przy takiej zmianie, jaka została wykonana. Jednocześnie no, chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy pomogli w tym, to znaczy całemu środowisku i tym, którzy poszli w nasze ślady, bo wiem, że przynajmniej kilku operatorów zdecydowało się na to samo, małych i tych troszkę większych.
No i chcielibyśmy zachęcić przede wszystkim następnych.
Zachęcamy. Jak widać, nie było to aż tak bolesne. Ścieżka legislacyjna została też już przetarta.
Jak nas nie zjedli, to nikogo nie zjedzą. Skądże?
Nie, no można powiedzieć, że tak, no skoro nie ma spamu, to odeszli. Nie, 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 jednak dalej przeglądają strony z wykorzystaniem naszych usług, więc jest okej, tylko spamu nie wysyłają, aż tyle. No i to chyba tyle, co chcieliśmy dzisiaj powiedzieć. Jeżeli są jakieś pytania, no to... Koszty czego? No jeżeli można rekonfigurację routerów określać jako jakiś znaczący koszt, no to była to koszt pracy tych ludzi, którzy te konfigi przygotowali i wdrożyli.
Ale cała sprawa marketingowa, nie wiem, ulotki do ludzi, informacje.
Z naszego punktu widzenia było to kilka osób miesięcy.
Kilka osób miesięcy plus koszt mailingu, który był wykonany w formie pisma, a nie w formie maila, który być może gdzieś by trafił. I to był główny koszt implementacji tego rozwiązania. Jak to wyszacować? No to każdy z Państwa musi zrobić we własnym zakresie. Ile kosztuje strona A4 druku załączona do koperty z rachunkiem? Jeżeli jest to mały ASP, no to pewnie jest to tylko koszt papieru i tonera w drukarce stojącej w drugim pokoju.
Znaczy, no w naszej skali oczywiście jest tak. Centrum drukujące, które to robi.
Centrum drukujące i każdy mail, każdy
2 miliony taki, razy powiedzmy, nie wiem, 3-4 grosze, czy ile tam strona kosztuje. Błękitna linia jest za darmo.
Nie rozpatrywałem tego w tym. Nie, ale to generalnie koszt w porównaniu do jakiegokolwiek innego rozwiązania klasy operatorskiej, które mogłoby wykonać to, co zrobiliśmy tym ruchem, to jest błąd statystyczny generalnie w pozycji szacowania budżetu na to rozwiązanie. Więc generalnie wydaje nam się, że taki ruch jest ekonomicznie zdecydowanie opłacalny.
W skali budżetu była to, nie wiem, 9 cyfra znacząca, więc... Można powiedzieć, że nie było kosztów.
Z drugiej strony, jeżeli to wprowadzimy, to nie będziemy pchać tego spamu do TP i zaoszczędzimy na tych drogich łączach.
Tym bardziej zachęcamy.
Nie mamy z tym najmniejszego problemu. Pogodzimy się z tym jakoś.
Odnośnie drogich łącz, jutro o 12 będzie pewna rewolucja, to zapraszamy.
Ja myślę, że najlepiej jakby się sami pochwalili.
Tak. Nie, są tutaj też.
Także...
Wiecie, czy powstały jakieś rowery, które zmieniają godziny
użytkowników? Po to jest prowadzony cały czas ten monitoring. To by ewidentnie było widać na tym wykresie trójkolorowym, który prezentowałem. Tam by się znalazł natychmiast pik, jakby taki robal to wykonał. Wolno. Pytanie, czy te 0,29% bazy naszych klientów na dzień dzisiejszy.
To się jutro zastanowimy.
Jeżeli powstanie WORM, to zalecamy wszystkim klientom generalnie stosowanie oprogramowania antywirusowego. Powinno pomóc.
To oprogramowanie jest darmowe dla naszych abonentów i każdy może sobie McAfee go ściągnąć i legalnie go używać, jeżeli posiada Neostradę. A jeszcze odpowiadając, w przypadku usług biznesowych być może skłonimy się w tym drugim kierunku, czyli będzie jakiś tam panel, no bo spodziewam się, że to rozwiązanie będzie jakoś tam rozwijane u nas.
Ale o tym może na przyszłym Pelnogu. Jak będzie już jasny i klarowny obraz, żeby było co Państwu przekazać.
Gdzie się spam przeniósł?
Czy sądzę, że do innych sieci się przeniósł? W sensie ci ludzie dalej zarabiają ciężkie miliardy na wysyłaniu tego spamu, tylko
w Chinach,
nie przez nas.
W Stanach, to są miejsca, gdzie obecnie chyba jest najwięcej
spamu. Nie spodziewam się, że globalnie ilość spamu na świecie spadła.
Myślałem raczej o pytaniu, o czym odpowiedzi na pytanie, na jaką inną waszą usługę przeniosło się spamowanie?
Znaczy nie
na
bardzo...
wszystkie niezabezpieczone.
Nie bardzo są takie obserwacje, w sensie nie widzę wzrostu jakiejś aktywności w takiej skali, która by mogła na to wskazywać.
HTTP wytniemy. Nie, żartujemy oczywiście. Port 80.
Botnety przez black hole.
Znaczy botnety są generalnie tępione black holingiem. Część botnetów jest tępiona wycinaniem powiedzmy tak zwanych znanych portów, to znaczy stare botnety sobie gadały po jakimś 3.1, 3.3.7 i tak dalej, one też są cięte. Cięte są usługi Windowsowe, żeby ktoś, kto sobie kupił komputer w MediaMarkcie, nie miał go po 3 sekundach zatrojanowanego. No i generalnie na chwilę obecną nie widzimy aż takiego problemu, żeby był powód do wycinania.
Jeszcze może doszczegółowienie. Profil ten podstawowy, który jest bez portu 25, jest dostępny także dla wszystkich klientów Internet DSL-a. Także to nie jest tak, że o tych klientach zapomnieliśmy, bo to biznes. Nie, oni ten profil także mają dostępny i mogą z niego korzystać. Tamte porty też są blokowane. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie mam. To cóż, dziękujemy.
Dziękujemy bardzo i zapraszamy na imprezę wieczorną.